Naszym gościem jest pan poseł Dominik Tarczyński, wybrany do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, ale to jest, zdaje się, ten mandat, który czeka dopiero na objęcie. Jak wyjdą Brytyjczycy?
To prawda, formalnie jestem tak zwanym mandatem brexitowym. Takich posłów na przykład w Irlandii jest dwóch, w Hiszpanii sześciu, w Polsce jeden. Ale oprócz tego, że czekamy na Brexit, czekamy także na decyzję, kto będzie komisarzem. Każde z państw ma przypisane jednego komisarza. Jeżeli to będzie ktoś z wybranych posłów, wtedy ja automatycznie obejmuję mandat i nie muszę czekać do 31 października, bo jest to data wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A więc czekam spokojnie, jestem cierpliwy.
Panie pośle, tymczasem obsadzane są te najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. No i pytanie jest takie, no wiemy, że Frans Timmermans nie będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej.
Dzięki Bogu.
Tak, no dał się tutaj nam we znaki w Polsce, ale niewykluczone, że będzie dawał się dalej, gdyby został wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Czy ta układanka, która jeszcze nie jest zatwierdzona, bo musi zostać zatwierdzona przynajmniej przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Ursula von Leyen, przez Parlament Europejski, a nie wiadomo do końca jeszcze, jak to będzie. Czy to jest sukces Polski, czy nie? No bo tak to różnie można.
Ojcze, to jest zdecydowany sukces, dlatego że jeżeli chodzi o Timmermansa, to nie była osoba, która atakowała tylko Polskę. To Timmermans atakował państwa Wyszehradu oraz inne, dlatego też Włosi dołączyli do nas. Polska, mówię tutaj o premierze Morawieckim, stanęła na wysokości zadania. To znaczy my podjęliśmy ten trud zablokowania Timmermansa. I teraz, bez względu na to, czy on będzie wiceprzewodniczącym, czy nie, jest tam planowanych trzech wiceprzewodniczących, którzy mają podział kompetencji, to Polska udowodniła, że nie jesteśmy tylko kwiatkiem do kożucha, że nie jesteśmy przy okazji w Unii Europejskiej, ale że możemy być tym krajem, który wpływa na fundamentalne decyzje, bo szef Komisji Europejskiej to jest potężna władza i tej władzy ten socjaldemokrata, jak o sobie mówi, a mówiąc wprost komunista mentalny i polityczny, nie otrzyma. I to jest bardzo istotne, dlatego że nawet jeżeli będzie wiceprzewodniczącym, to jego zakres kompetencji, to portfolio, o którym się mówi, będzie bardzo ograniczone, ale też nie będzie mógł sobie już teraz pozwalać na to, aby atakować inne państwo, bo wszyscy zobaczyli w całej Unii Europejskiej, czym kończy się atakowanie Polski. Kończy się tym, że te najważniejsze stanowiska mogą być zablokowane, a czasami kariera polityczna zakończona. I tak się stało w przypadku Timmermansa.
A gdybyśmy popatrzyli szerzej, on nie został przewodniczącym Komisji Europejskiej, ale zostanie być może, jeśli Parlament Europejski zaakceptuje wybór Rady Europejskiej, pani Ursula von Leyen, to jest Niemka. No, pamiętamy, Prawo i Sprawiedliwość przez te 4 lata tak trochę rotą mówiło, nie będzie Niemiec, pluł nam w twarz. Teraz pani Ursula von Leyen zostaje tą przewodniczącą komisji, załóżmy. To jest pani, która opowiada się za federalizacją Europy, za europejskimi siłami zbrojnymi, być może w jakimś kontraście do obecnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, chociaż jest za zwiększeniem środków na obronę. To jest pani, która wypowiada się bardziej może realistycznie w stosunku do Rosji niż inni, rzeczywiście, ale to jest też pani, która poparła politykę imigracyjną kanclerz Angeli Merkel, zresztą jej bliska przyjaciółka.
To prawda, zgadzam się z tą analizą i z opisem, bo on oddaje stan faktyczny. Przy czym mówiąc kolokwialnie, kiedy wchodzisz między wrony, musisz krakać tak jak one, więc generalnie ta polityka niemiecka była, to co ona robiła w Ministerstwie Obrony była odzwierciedleniem Angeli Merkel, ale trzeba podkreślić też elementy polityczne tak zwane niepoliczalne, to znaczy pani Ursula ma na przykład 7 dzieci, jest osobą bardzo prorodzinną, jest osobą, która nie tylko mówiła sceptycznie o Rosji, ale bardzo Rosję krytykowała, co w Niemczech się nie zdarza zbyt często. Co więcej, jest za tym, o czym ojciec wspominał, czyli za zwiększeniem wydatków, a właściwie wyrównaniem opłat na NATO, czyli do 2% PKB. To też jest niespotykane w Niemczech. A więc gdybyśmy mieli wybierać, mówiąc wprost, mniejsze zło, to był bardzo dobry wybór. Bardzo dobry wybór, bo gdyby Timmermans, pozwolę sobie na to, Polakożerca po prostu, człowiek, który ma jakby w genach politycznych nienawiść do Polski, został przewodniczącym, to byłby problem. A z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że ten wybór przewodniczącego jest odzwierciedleniem wyników wyborów w Unii Europejskiej. To chadecy wygrali te wybory i im przynależało się to stanowisko zgodnie z procedurami. I tak się też stało. Dziwnym było, że socjaliści, którzy te wybory przegrali, mieliby to stanowisko objąć. Ja widzę to jako pewnego rodzaju pęknięcie w tym monolicie lewackim europejskim. To, że udało się powstrzymać Timmermansa, to jest pierwszy krok. Musimy pamiętać, że my dopiero teraz po wyborach europejskich zaczynamy realnie wpływać na tą politykę, bo do tej pory, kiedy Donald Tusk w Radzie Europejskiej zarządzał wszystkimi instytucjami, nie było takiej możliwości. A więc musimy to robić krok po kroku i to jest pierwszy krok, ale bardzo, bardzo znaczący.
To popatrzmy na te kolejne stanowiska. To ma być Charles Michel, który ma zastąpić Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej. No, on przegrał w belgijskich wyborach zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Będzie najmłodszym prezydentem czy tym przewodniczącym Rady Europejskiej, bo ma, zdaje się, 43 lata, więc to jest taki wiek młody. Tutaj pan Macron optuje za panem Charlesem Michelem, ponieważ to jest też jego bliski przyjaciel. Zresztą kraje Beneluxu tutaj ściśle współpracują z osią Paryż-Berlin. Emmanuel Macron umieścił też na szefową Banku Centralnego swoją rodaczkę Christine Lagarde. Więc no, mamy Niemkę, mamy Belga, mamy Francuskę, a szefem dyplomacji będzie Hiszpan. Gdzie Europa Centralna i Wschodnia?
No właśnie, to jest dyskusja o tym, w jaki sposób mają być reprezentowane regiony, szczególnie nasz region, kraje bałtyckie. Tutaj rozmawiamy o wiceprzewodniczących oraz komisarzach. Bardzo istotnym jest to, że Słowacja jest wymieniana jako ci, którzy mają objąć wiceprzewodniczących komisji. Do tej pory było, znaczy ma być trzech, a więc nie tylko Timmermans, to jest istotne. Ale powtarzam, to jest niestety odzwierciedlenie wyniku wyborów, w których no, nadal te siły liberalne i lewicowe no, prowadzą. Wygrywają, to nie byłoby dobre słowo, prowadzą, ale są narzędzia, które możemy wykorzystać do tego, aby nasz głos był słyszalny. Bardzo ważne jest to, jak będzie wyglądała, jak będzie konstruowana Komisja Europejska, czyli kto będzie komisarzem i jakie teki zostaną objęte. Bardzo istotnym jest to, kto będzie obejmował tekę, jeżeli chodzi o energetykę, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. A więc sam fakt, że te najwyższe stanowiska, no niestety przynależą się tym, którzy w tych wyborach mieli większość, chociaż znacznie mniejszą niż w przeszłości. Przypomnijmy, że w Wielkiej Brytanii wygrała partia Farage'a, brexitowa, a była nazywana mniejszością. We Włoszech widzimy, jak Salvini sobie poradził. No, w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, fenomenalny wynik, 27 mandatów, takiego wyniku nie było nigdy, nawet jeżeli chodzi o procenty i Narodowa Demokracja w latach 20. takie wyniki miała. A więc widać, że rozpoczynamy, to jest takie jakby uderzenie i pierwsza fala, ale polityka europejska i generalnie w mojej ocenie to nie jest sprint. To jest maraton i trzeba rozłożyć siły i możliwości, no i zadziałać wtedy, kiedy można faktycznie. A więc moim zdaniem fundamentalne będzie to, jak będzie wyglądała Komisja Europejska, jeżeli chodzi o komisarzy, a następnie trzeba przypomnieć, że ta kadencja przewodniczącego to jest 2,5 roku. To nie jest 5 lat całej kadencji parlamentu. Zobaczymy, co po tych 2 latach się wydarzy, czy będzie zmiana, czy nie. Na pewno nikt już nie odważy się podnosić ręki na Polskę, tak jak miało to miejsce w ostatnich latach.
Mamy też przewodniczącego już wybranego Parlamentu Europejskiego. To został Włoch, który zastąpił zresztą też Włocha, Dawid Sassola. Mhm. I no, to jest też zwolennik takiej masowej imigracji, przyjmowania imigrantów do Europy. No, miał ten parlament wyglądać, takie były założenia, trochę inaczej, no a wygląda na to, że te siły federalistyczne, proimigracyjne, zieloni zdominują ten Parlament Europejski, a Europa Środkowa i Wschodnia no w zasadzie w tych rozgrywkach żadnych asów nie ma. No może będzie jakaś dziesiątka, dziewiątka, może walet, ale nie ma damy, nie ma króla, nie ma asa.
Zgadzam się, niestety tak. I dlatego w tych głosowaniach, gdzie jest ta większość kwalifikowana potrzebna, będziemy języczkiem uwagi, to znaczy te państwa, które będą tworzyć frakcję konserwatywną, nawet w dwóch różnych frakcjach, czy to będzie EKR, czy EPP, będą faktycznie tymi, od których będzie wiele zależało, tak samo jak zależało w przypadku Timmermansa. Przypomnijmy, że mniejszość blokująca to było 8 państw na 28 i udało się tą mniejszość blokującą zdobyć. No, w kuluarach mówi się, że 11 państw opowiedziało się przeciw, a więc to nie jest tak, że oni objęli najwyższe stanowiska i będą robić co chcą. No, z całym szacunkiem dla przewodniczącego parlamentu, no jest marszałkiem, ale to nie on prowadzi politykę imigracyjną. Na szczęście traktaty zabezpieczyły państwa członkowskie, takie jak Polska, mówiąc bardzo jasno, że to państwa członkowskie decydują o tym, jak ma wyglądać polityka migracyjna, jeżeli chodzi o formalności, jeżeli chodzi o procedury. A więc nasze stanowisko się nie zmieni. Na pewno nikt nas nie namówi do tego, aby zgodzić się na jakąkolwiek formę nielegalnej migracji. To jest coś, co to jest to, o czym mówiliśmy w 2015 roku. I nie możemy tego zmienić w imię naszej tożsamości, w imię naszej kultury, naszej wiary i naszych rodzin, które chcemy, aby były bezpieczne.
A teraz popatrzmy. Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość zdumiewająco dobry wynik otrzymało w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale czy ten wynik w Polsce przekłada się na reprezentację w Parlamencie Europejskim? Bo jeśli dobrze pamiętam, EKR to była czwarta frakcja w Parlamencie Europejskim, teraz jest zaledwie szósta. Wielkość frakcji przekłada się na różnego rodzaju stanowiska, które przypadają danej frakcji. Im mniejsza, tym mniej propozycji, tym mniej znaczące stanowiska. Profesor Krasnodębski nie został wybrany na wiceszefa Parlamentu Europejskiego, choć nim był. Karol Karski został wybrany ponownie na kwestora, no ale tak wygląda to słabo, panie pośle.
To prawda, wygląda to słabo, ale nie w wymiarze krajowym. To znaczy my pokazaliśmy w Polsce, że te wybory, które dla nas były bardzo trudne, zawsze wybory europejskie, można wygrać. My te wybory przegrywaliśmy, bo mówiło się, że ten elektorat wielkomiejski tylko chodzi. Okazało się, że nie tylko wielkie miasta, ale mniejsze miejscowości i wsie także zagłosowały. I to jest bardzo ważny sygnał. Bardzo istotnym w mojej ocenie jest to, że mamy ludzi, którzy tam będą głośno mówić o tym, jak wygląda rzeczywistość. Biorąc pod uwagę na przykład Szwecję, która po 125 latach teraz, jeżeli chodzi o socjalistów, którzy zawsze tam wygrywali przez ten czas, teraz osiągnęli najmniejszy wynik. Szwedzcy demokraci, konserwatyści uzyskali najlepszy wynik w historii. Przypomnę jeszcze partię brexitową, nieważne czy się z nią zgadzam czy nie, ale Farage także wygrał wybory europejskie, a więc ten monolit jest kruszony. No, nie da się tego zrobić jednymi wyborami. Myślę, że da się to zrobić ciężką pracą, argumentami, debatami w Parlamencie Europejskim. Dlatego naprawdę, proszę mi uwierzyć, nie mogę się doczekać, aby tam pojechać i prosto w twarz powiedzieć im, że niszczą chrześcijańską Europę. Naprawdę chcę o to walczyć i przekonywać ludzi do tego, że jest to, że ta polityka lewacka jest po prostu autodestrukcją i zagładą, tak fizycznie, jak i duchowo.
Bo tak sobie patrzę, porównuję na przykład dwie panie premier. Pani premier Ewa Kopacz z Koalicji Europejskiej, Platforma Obywatelska, i pani premier Beata Szydło, absolutny zwycięzca wyborów do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. No i Ewa Kopacz jest wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. A kim jest w tej chwili druga polska pani premier, pani Beata Szydło?
No na chwilę obecną jest kandydatką na szefową Komisji do Spraw Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim, ale zaczekajmy na to, jak będzie konstruowany ten rząd europejski, czyli ministrowie, czyli Komisja Europejska. Nie mamy jeszcze wyznaczonego komisarza z Polski, a przypomnę, każde państwo z automatu ma przypisanego jednego komisarza i zobaczymy, kto tym ministrem zostanie, więc ja jestem spokojny.
A pan ma jakieś typy na tego polskiego ministra w tym rządzie?
Myślę, że mamy naprawdę świetny zespół ludzi, którzy wygrali te wybory. Jest nas 27 osób i z tej grupy naprawdę kilka osób jest takich, które by się świetnie nadawały akurat na komisarza, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość czy energię. No zobaczymy, jaka teka zostanie nam przypisana, prawda? Bo tutaj też wiele zależy od doświadczenia i kompetencji, ale biorąc pod uwagę to poparcie dla pani premier, ponad 500 000 głosów, no fenomenalny wynik, najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów kandydujących w Europie do Parlamentu Europejskiego, no to jest bardzo dobry wyznacznik.
Chociaż czytałem, że podobno pani premier nie jest zainteresowana tą teką.
No nie wiem, co piszą media, ojcze, ale trzeba brać pod uwagę interes Polski. To nie jest tylko kwestia naszych zainteresowań, to jest służba I to jest coś, co bardzo dobrze może przyczynić się Polsce, jeżeli chodzi także o media, bo zależy, która TK będzie przypisana. Ja słyszałem ojca dyrektora przed naszym wejściem, jak ważne jest to, aby wspierać media, które faktycznie edukują, a nie deedukują, a nie demoralizują. I to jest też istotne, aby tą kwestią się zająć. Ja w Parlamencie Europejskim będę się tym zajmował, bo my przeminiemy, nasze stanowiska i funkcje przeminą, a następne pokolenia będą budować Polskę. A więc my jesteśmy tylko depozytariuszem naszej wiary i tego, co nam zostawili przodkowie. My musimy to przekazać i robić to odpowiedzialnie.
To jeszcze o Radę Europy. To już jest inna struktura w ramach edukacji. To mówimy też naszym słuchaczom, niezwiązana z Unią Europejską. Czy Polska poparła deklarację, która przywraca prawo głosu Rosji w Radzie Europy?
Nie, no absolutnie nie. Jest to typowy fake news, który chce interpretować deklarację podpisaną, jeżeli chodzi o reformę Rady Europy, do wsparcia i do powrotu Rosji. To, o czym Jagland mówił, czyli sekretarz generalny Rady Europy, nie ma nic wspólnego z naszym stanowiskiem. Przypomnę tylko, że ja osobiście byłem odpowiedzialny za to, aby przygotować rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu wraku jako warunek powrotu do pełni praw w Radzie Europy. Ta rezolucja została przez Radę Europy przyjęta, ale szefostwo Rady Europy zdecydowało o tym, że Rosja powróci. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, o brudne pieniądze. Chodzi o to, że do tej pory największym płatnikiem była Turcja, jeżeli chodzi o składkę w Radzie Europy, a teraz największym płatnikiem będzie Rosja. I jak mówię, jak nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze dla urzędników, którzy z tych pieniędzy mają swoje etaty. No niestety jest to przykre wydarzenie w Radzie Europy. Nie zgadzamy się z nim fundamentalnie. Podkreślamy to, że Rosja niestety jest nadal agresorem, jeżeli chodzi o Gruzję, później Ukrainę. Nie wypełnia wymogów Rady Europy i to też jest symboliczne, że mamy do czynienia w tych instytucjach z hipokryzją, o której musimy głośno mówić. Dlatego powtarzam, cieszę się, że ja jako wiceprzewodniczący konserwatystów w Radzie Europy miałem okazję mówić o tym, że szariat to jest szaleństwo i powstrzymałem tę rezolucję w Radzie Europy, która mówiła o tym, aby szariat jako prawo paralelne funkcjonujące w niektórych państwach równolegle do prawa karnego wprowadzić. Udało się wezwać Rosję do zwrotu wraku. Jako pierwsi przygotowaliśmy taką rezolucję, jako pierwsza organizacja międzynarodowa. A więc dużo udało się zrobić. No jest to bardzo ciężka praca, ale kropla drąży skałę. Ja wierzę w to, że te 5 lat, które mamy przed sobą w Parlamencie Europejskim i kolejny rok w Radzie Europy po prostu będzie działał na naszą korzyść, bo im więcej czasu mamy na to, aby argumentować i przekonywać, tym lepsze wyniki uzyskujemy. I tu nie chodzi tylko o wynik wyborczy, ale o strukturę społeczną w całej Europie.
Bardzo dziękuję. Poseł brexitowy Dominik Tarczyński, który może pojawić się jeszcze przed Brexitem w Parlamencie Europejskim, gdyby któryś z posłów został komisarzem, był naszym gościem.
Nie czekają tam na mnie, ojcze, nie czekają.
Nie czekają, ale będą musieli znieść, panie pośle, bo został pan wybrany. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Panem Bogiem, dobrego dnia.
Panem Bogiem.